Bajkowisko.pl zaprasza.
Dla Bajkowiska Kazimierz Gliński, Majka. Czyta Paweł Szczesny. Po śmierci króla Wyspy Złotej, który o rok przeżył małżonkę swoją, została po nim jako następczyni tronu dziewczynka kilkuletnia o imieniu Majka. Panowie radni królewscy byli mocno zakłopotani, kogo tymczasowo na urząd królewskiego zastępcy mianować, by kraj podczas bezkrólewia nie ucierpiał i przyszła dziedziczka tronu krzywdy żadnej nie doznała. Uprzedzając narady panów, które może by nie według jego myśli poszły, zjechał natychmiast do stolicy z liczną drużyną rycerzy brat nieboszczyka króla. Pośpiesznie wojskiem swoim gród królewski obsadził, ogłaszając się regentem państwa i opiekunem sierotki. Nie w smak to było panom radnym, bo bez ich wiedzy i zgody zajęcie miasta niczym innym nie było, jak tylko bezprawiem srogim, nasuwającym myśli o złych zamiarach samozwańczego regenta. Ale sił nie mieli, by przeciwko gwałtownikowi wystąpić. On zaś zagroził karami strasznymi, jeśli by ktokolwiek woli się jego sprzeciwił. Na pozór zdawało się, że któż mógłby być lepszym opiekunem sieroty, jeżeli nie brat rodzony jej ojca. Ale stryj regent rozmyślał o tronie dla siebie, choć głośno mówił, że jak tylko dziecina królewska do pełnoletności dojdzie, wnet z zajętego miejsca ustąpi, a prawowitą władczynię na tronie ojcowskim posadzi. Wierzono i nie wierzono tym obietnicom, pozostawiając czasowi ich spełnienie. Tymczasem w głowie złego stryja inne zamiary kiełkowały. Oddanymi sobie ludźmi malutką Majkę otoczył, szczególnie polecił ją pilnemu nadzorowi starego Justa, dworzanina swojego, człowieka bez czci i wiary, którego nic wzruszyć i nic rozczulić nie mogło. Pod okiem więc tych ludzi wychowywała się dziecina królewska. Gdyby ją mógł ujrzeć który z panów radnych, tych dawnych przyjaciół i sług zmarłego króla, włosy by mu na głowie dęba stanęły. Biedna królewna jak żebraczka wyglądała, najuboższe dziecko włościańskie w lepszej sukience chodziło niż ona, dziedziczka tronu. Posiłki tak źle były gotowane, że wielki głód tylko mógł zmusić do jego zjedzenia. A dawano go tak mało, że nie wiem, czy by chociaż wróbel był z tej porcji zadowolony. Widać było wyraźnie, że stryj głodem ją chciał zmorzyć. I to powolnym głodem, aby później w razie śmierci królewny na karb choroby nieuleczalnej złożyć czyn swój zbrodniczy. Ale opatrzność czuwała nad sierotką. Pomimo opuszczenia, samotności i strawy niezdrowej, królewna rosła i piękniała. A taka była cicha, spokojna, nie narzekająca na dolę swoją, że nawet Just stary, który nic i nikogo na świecie nie kochał, polubił Majkę i czasami kąski lepsze z kuchni królewskiej dla niej wykradał. Razu pewnego usnął stary Just pod drzewem w ogrodzie, upałem znużony. W pobliżu dwa duże mrowiska były, a on położył się w poprzek szlaku mrówczego i wielkie zamieszanie w regularnej komunikacji tych stworzeń pracowitych wprowadził. Mrówki, widząc na drodze swojej górę taką olbrzymią, zaczęły włazić na nią i mścić się okrutnie. A nie były to małe, czarne mrówki, lecz duże, szare, które w lasach wilgotnych mieszkają i kąsają bardzo mocno. Just spał twardo, ale co chwila to za ucho się chwytał, to palcem za kołnierzem drapał, to w pierś pięścią się walił. Widząc to, Majka podbiegła do starego, siadła przy nim i precz kąśliwe odganiała stworzenia, tak, że Just mógł wyspać się dobrze, żadnych rozpaczliwych ruchów już nie czyniąc. Gdy po przebudzeniu się dowiedział o tej troskliwej opiece Majki, nie mógł wyjść z podziwu. Czuł, że nie zasłużył na jej dobroć. Wiedział przecież, ile złego jej wyrządził, a ona zaopiekowała się nim jak nikt dotąd w życiu i choć paluszki przez złe stworzenia pokąsane miała, śmiała się wesoło, szczęśliwa, że stary Just nikomu innemu, ale jej tylko ten sen spokojny zawdzięczał. Dobroć zwyciężyła. W oczach oprawcy zakręciły się łzy. Ucałował malutkie ręce królewny i w podarunku przyniósł jej pozytywkę o dźwiękach srebrnych, ofiarowaną mu niegdyś przez wróżkę sławną. Pozytywka miała moc czarodziejską, ale objawiała się ona tylko w rękach istot czystych. Weź to ode mnie, dziecino, rzekł. W mojej dłoni ona gra tylko, w twojej może cudu dokonać. Ledwo tylko nakręciła Majka to czarodziejskie narzędzie i ciche, słodkie dźwięki rozlały się dookoła. Z drzew wierzchołków skoczyły ku królewnie wiewiórki wesołe. Węże i żmije z nor swych wypełzły. Przyfrunęło ptactwo i otoczyły ją zaraz wróble, czyżyki, kosy i sikory, a stary, posępny kruk z dalekiego pola przyleciał, naprzeciw Majki usiadł i w jej błękitne zapatrzył się oczy. Odtąd było to jedyne towarzystwo, jakie otaczało królewnę. Zawiązała się pomiędzy nią a tymi zwierzątkami przyjaźń szczera. Kos gwizdał, wróble świergotały, terkotały czyżyki, wiewiórki tuliły się do piersi, węże przyjaźnie ocierały się o stopy. Drobne ptactwo na ramionach siadało, a kruk rozumiał jej głos i na zawołanie przylatywał. Nic o tym nie wiedziało otoczenie panującego regenta. On zaś sam nie dopytywał się nawet o sierotę, całą pieczę nad nią srogiemu Justowi przekazawszy. Codziennie spodziewał się wieści o chorobie i śmierci królewny i stary Just go zawiadomił, że choć sierota żyje, to jednak mizernieje z dnia na dzień i lada chwila pogrzebowym jękiem odezwą się dzwony kaplicy zamkowej. Mówił tak, ale kłamał. W zbóju starym zbudziło się serce. Nikt go nie kochał, a Majka go pokochała. Płynęło od niej ciepło serdeczne, nazywała go nawet dziadziem. Ach, jak on wdzięczny jej był za to ciepło i za te słowa. Królewna dorosła tak do pełnoletności. Panowie radni, zmęczeni złym panowaniem regenta, zwołali sejm walny i trzymając się praw starodawnych, zażądali od brata nieboszczyka króla oddania tronu prawej jego właścicielce. Bunt się rodził. Opór był stryja regenta wielki. Trzymacie się praw starych i zmurszałych, rzekł do członków królewskiej rady. Dobrze. Ja wam także przypomnę prawa, choć zapomniane od wieków, że każdy nowo wstępujący na tron powinien wykazać się cierpliwością, odwagą i miłością. Przez te trzy próby przejść musi królewna wasza, inaczej tronu nie ustąpię. Panowie radni musieli zgodzić się na to. Prawo wymienione przez regenta przestarzałe było, lecz nie zniesiono go nigdy. Do stryja należał też wybór prób, a był on pewny swej wygranej. Nadszedł wreszcie dzień prób. Dzień niepokoju i trwogi. Ubrano sierotę w strój królewski i wprowadzono do jednej z sal zamku. Po krótkiej przemowie o obowiązkach panującego, stryj regent wspomniał o próbach cnoty, przez które przejść musi każdy tronu dziedzic, i tak słowa swoje zakończył. Oto masz tu korzec maku. zmieszanego ze żwirem drobnym. Mak od piasku oddzielić musisz w przeciągu godziny jednej. Zdrętwieli, słysząc to panowie radni, ale wyraz twarzy regenta był tak groźny, że głosu wydać nie śmieli. Wyszli wszyscy, zostawiając na godzinę królewnę samą, która siadła na tronie i zapłakała głośno. Płacz jej usłyszał kruk i zaraz przyleciał, a ona mu o swoim nieszczęściu opowiedziała, wskazując na kupę piasku rozsypaną na podłodze kamiennej. Kruk zerwał się, poleciał do ogrodów zamkowych i królewna zaraz usłyszała głośne krakanie jego. Hej, na pomoc! Na pomoc, szczygły, sikory, wróble i czyżyki! Na pomoc królewnie naszej! Kra, kra, kra! Jak chmura burzą gnana, wleciało ptactwo do komnaty zamkowej i wzięło się zaraz do roboty. Ziarnka maku pracowite dzióbki ptaszków wybierały z masy drobnego żwiru i składały osobno, a kruk krakał i nawoływał do pośpiechu. Nie upłynęła godzina, jak żmudna praca skończona już była. W chwili wyznaczonej wszedł regent ze zjadliwym uśmiechem na twarzy. A za nim panowie radni, drżący z niepokoju. Lecz wnet zmieniło się wszystko. To regent pobladł, a panowie do oklasków dłonie podnieśli. Osobno leżał mak wybrany, a piasek osobno. Daremnie próbie sita poddano pracę królewny. W piasku jednego nawet ziarnka maku nie znaleziono, w maku także piasku nie było. Rad jestem z pośpiechu i cierpliwości, zgrzytnął zębami regent. Rad jestem, ale teraz próba odwagi. A mówiąc to, skinął głową. Pachołkowie wnieśli natychmiast skrzynię, z której po otwarciu jadowite wypełzły gady. Walcz z nimi, rzekł stryj. Za godzinę przyjdziemy do ciebie. A odchodząc, szepnął do siebie. Kosteczki tylko twoje zobaczymy. Gady wpatrzyły się w Majkę i wyprężyły się jakby do skoku. Wtem jednak zawieszona u pułapu przez Justa słodkim, srebrzystym głosem odezwała się pozytywka czarodziejska, nakręcona przez niego na czas trwania próby. Gady zakołowały, nakręconych podniosły się ogonach i skamieniały w zachwycie. Po godzinie wszedł regent z panami. Głowę miał pewnie podniesioną, podczas gdy panów radnych przerażała groza spodziewanego widoku. Lecz stryj regent po przekroczeniu progu komnaty zbladł nagle, a odetchnęły piersi panów. Otoczona kolumnami gadów nieruchomych, siedziała na tronie złotym królewna uśmiechnięta. Zwyciężyłaś po raz drugi diabelską siłą jakąś, mruknął niegodziwiec. Teraz próba jednak miłości, ostatnia próba. Chcemy dowodu takiej siły uczucia, jakiej świat jeszcze nie widział. Panowie nie wiedzieli, jak z tego trudnego zadania królewna się wywiąże. Jedno wiadome im było, że tyran, choćby i w tym wypadku przez Majkę był zwyciężony, dobrowolnie władzy się nie wyrzeknie. Zadanie, którego miała podjąć się królewna nieszczęsna, było chyba zbyt trudne. Cisza. Biją serca wokół. Okrutny tyran czeka na dowód miłości, jakiej świat jeszcze nie widział. Aż oto Majka osuwa się do nóg stryjowskich, obejmuje kolana jego i tak mówi. Kocham ciebie, stryju. Niekłamaną miłością kocham ciebie, bracie mojego ojca. A jako dowód prawdy słów moich zrzekam się tronu i władzy nęcącego uroku. Nie wytrzymało tej próby podłe serce tyrana. Za małe było na wielkość ofiarowanego uczucia. Zatrzymało się i pękło. Prawowita dziedziczka tronu do rąk swoich królewskie berło wzięła i rządzić zaczęła dobrze i sprawiedliwie. Wielka zaraz zapanowała radość ludu Złotej Wyspy i moja zarazem.
Koniec.
Bajka pochodzi ze źródeł Polony.